Sceniczni. Podcast o teatrze.
Dzień dobry, witamy w lesie.
Jestem w lesie i trzeba to przyznać, nie można się oszukiwać. Siedzimy na trawie, jest piękne słońce i czas nagrać odcinek o siedzeniu w lesie.
Jest to odcinek o siedzeniu w lesie, ponieważ Basia zajmuje się tym zawodowo, a czasem nawet w ramach hobby. Nie jest natomiast ornitologiem czy innym geodetą.
Szkoda.
Szkoda. Nie wiem w sumie.
Może przyszłościowe, nie wiem.
Może w przyszłości. Aczkolwiek na pewno poznałaś wiele lasów i wiele jakichś szuwarów. Co robisz?
Baw się liściem.
Nie baw się liściem. Na pewno poznała jakieś wiele szuwarów podczas swoich błotnych wędrówek w stroju Shreka.
No właśnie, do meritum. Udaje gobliny w lesie. I Basia to jest coming out.
Basia to robi, to się leczy. Lekiem na to jest ten podcast.
Tak, w jakimś sensie tak, jest jakąś formą autoterapii, dlatego że na dzisiejszym podcaście będzie o formie rozrywki, jaką są LARPy, live action roleplaye, czyli wcielanie się w rolę na żywo, w otwartym terenie.
Nie, to nie miało być komentarz, to miało być kaszel.
Zaprosiłam tutaj niezastąpioną Zochę, która jest również osobą aktorską. Po prostu chciałam kogoś, kto czynnie udziela się aktorstwo, żeby z nim porozmawiać, żebyśmy zobaczyli, jakie są relacje między tymi moimi pasjami właśnie związanymi z grami wyobraźni, o których zaraz Wam szerzej opowiem, a faktycznie praktykami teatralnymi. Dlatego dziękuję Ci za to,
że praktykami przyszłaś. Amatorskimi, bo one się na pewno różnią od teatru profesjonalnego, w którym od tej strony na pewno jako aktor nie mam styczności.
Mhm. Więc to jest takie trochę porównanie LARPów z artem. Czyli ze skrótem, który Zocha wyczaiła. To jest skrót od...
Tak, bo Narodowe Centrum Kultury w 2019 wydało taki raport na temat właśnie amatorskich ruchów teatralnych.
Amatorskie.
Ja nie za bardzo wiedziałam, że nawet jest taka nazwa. Człowiek uczy się całe życie.
Tak, art i LARP. No dobra, to zaczynamy. Akcja start. Zaczynam po prostu od definicji, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym tutaj mówimy.
Chciałam tylko powiedzieć, że Basia teraz odpala angielską Wikipedię, więc jest to merytorycznie przygotowany odcinek.
To prawda, faktycznie jest merytoryczny. Zobaczmy, co mówi o to ciocia Wikipedia. LARP, czyli Live Action Roleplay, aktywność na pograniczu gry i sztuki, i to jest jakieś najciekawsze, podczas której uczestnicy współtworzą i przeżywają opowieść, odgrywając rolę podobnie do improwizowanego teatru. Akcja LARPa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym. I tutaj, moi drodzy, jest haczyk. Dlatego, że LARPy najczęściej dzieją się w światach fantasy, science fiction, więc od razu kojarzą się wszystkim naokoło z subkulturami właśnie fanów fantasy, nerdowskimi, z miłośnikami wszelkiego rodzaju dziwności, z fandomami oraz z rekonstrukcją historyczną.
Mhm. A właśnie, jak ma się rekonstrukcja taka, nie wiem, jak są na jakichś 11 listopada, jak te dzieci wybiegają z jakiejś ulicy i udają, że się rzucają granatami, do tego, co wy robicie. Czy oni, może wiesz coś o tym? Oni się też przygotowują do tego tak samo? Czy oni mają jednak ten scenariusz, który aktują?
Właśnie, to może zacznijmy w ogóle od scenariusza, od przygotowań i od tego, jak wygląda taka rozgrywka LARPowa. Bo i właśnie, zobaczmy tutaj, zacznijmy pod tym pryzmatem z rekonstrukcji, bo to jest super pytanie moim zdaniem. Wiecie, spotykasz się ze swoimi przyjaciółmi w strojach pierwszych Słowian, żeby zrekonstruować ich życie. Zobaczcie, jak oni żyli, nie? Kupujecie sobie nowe kociołki na przykład, robicie w nich obiady takie, jakie oni mogli jeść. To jest jakaś taka próba zrozumienia, jak działały wtedy realia. Mamy też rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, rekonstrukcję odbijania konkretnych dzielnic związanych z Powstaniem Warszawskim. I wiecie, tutaj nie fanatycy, przepraszam, fani, pasjonaci historii zbierają się, biegają, patrzą, jak to było i to ma jakąś super wartość edukacyjną. Czym się różni od tego LARP? Mhm. W LARPie ty wybierasz, co się dzieje. W sensie dostajesz postać, dostajesz wszystko, nie wiemy, jak to się skończy. Czyli można zagrać w LARP o Powstaniu Warszawskim, który skończy się zwycięstwem Warszawy. Dlatego, że wszystko zależy od decyzji graczy, nie ma scenariusza. Oni decydują i wspólnie improwizują względem tych postaci, żeby podejmować decyzje, które podejmą. I co? Rekonstruktorzy bardzo często grają w LARPy, bo to jest jakoś tak na pograniczu. Niby aktorskie zadania, ale związane z jakąś imersją, wsiąknięciem w to, poczuciem tej postaci. Dobra, to teraz zacznijmy od scenariusza. Powiedziałam, że go nie ma. To po części prawda, ale...
Masz pajączka na nodze.
O.
Już.
Wow, to było przeżycie. Każdy gracz dostaje kartę postaci, w której ma opisane wszystko o swoim charakterze, o swojej postaci. Ale ja się zapętliłam. Może tylko, że długo mówię sama. I tutaj, Zocha, będę potrzebowała od ciebie jakby takiej drobnej podkładki, żeby to dobrze porównać. Mhm. Jak zaczynacie pracę nad scenariuszem w Państwowym aktorskich teatrach, a nad spektaklem, zaczynacie właśnie od scenariusza, czy od czego zaczynacie?
Znaczy, no, myślę, że różnie. Ja mogę mówić tylko z mojej perspektywy. Mhm. Z mojego doświadczenia jest to zazwyczaj tak, że nasz reżyser nie pisze zakończeń swoich dramatów, które on pisze. I pracę nad spektaklem zaczynamy tak, że on, że każdy losuje jakąś postać i odgrywamy improwizowane scenki na podstawie tematów ze scenariusza, który wcześniej przeczytaliśmy, bądź nie, bądź opisuje nam sytuację reżyser. No i on wtedy sprawdza podczas tych improwizacji, czy ktoś czuje bazę danej sceny, czy ktoś się sprawdza w roli tej osoby, czy może ją rozwinąć dalej, czy jednak może lepiej jakby poszła w zupełnie inną stronę. Tak, i na podstawie tych improwizacji też często pisze się zakończenie, bądź nawet dialogi tych postaci. No i tak, i potem dopiero zazwyczaj czytamy scenariusz już z takimi wstępnymi, przydzielonymi rolami. I potem się zaczyna praca już taka stricte nad tekstem i nad tym, co w tym tekście nie ma, a jest w tych postaciach i tak dalej, ale zazwyczaj głównie u nas wychodzi to właśnie z tych improwizacji, które proponuje nam nasz kochany reżyser. I guess, bo możesz tą postać poznać nie na podstawie tego, co będzie mówiła w de facto spektaklu, tylko jakby tego, co mówi tu i teraz wobec postaci, które stoją przed nią tu i teraz. Możesz zupełnie innymi słowami, w zupełnie innej tak naprawdę sytuacji niż będzie to w spektaklu, co jakoś myślę, że jest bliskie temu, co ty robisz, tylko u nas to jest proces bardziej rozgryzania postaci i sprawdzania, dlaczego ona zrobi coś już jakby podczas tej akcji dramatu, a nie jest efektem końcowym.
Strasznie się cieszę, że o tym mówisz w ogóle, bo u nas coś bardzo podobnego jest elementem przygotowań. I te przygotowania postaram się teraz tak rozpracować. Mistrz gry, autor LARPA, pisze zamiast scenariusza karty postaci, w których opisuje historię, charakterystykę, emocje i relacje z innymi postaciami dla każdego gracza. Czyli na przykład, jakbyśmy robili LARPa takiego samego jak tango, tylko oczywiście mógłby się skończyć w każdy możliwy sposób. Mam postaci Artura, Stomila, Leonory, ich wszystkich. Ty dostajesz postać Artura i jest tam napisane: jesteś zdenerwowany na swoich rodziców, wszystko jest w nieporządku, chcesz przywrócić porządek. Do tego jest napisane, jak się masz do postaci Alicji, jakie masz wspólne wspomnienia z nią. Dostajesz te karty postaci i super, tylko to jest trochę mało. Więc kiedy każdy dostaje kartę postaci, poznaje historię tej postaci, czytamy i dochodzimy do momentu, kiedy robimy black boxy. Black boxy nie są obowiązkowe, ale to bardzo przypomina mi to, co ty opisałaś. To są małe, improwizowane scenki, które pozwalają ci zrozumieć postać. Na przykład, jeżeli na twojej karcie postaci jest napisane: poznałeś Alicję w klubie nocnym, to mistrz gry może powiedzieć: zobaczmy, co się stało w tym klubie nocnym. I dzięki temu ty i gracz, bo używamy słowa gracz, nie aktor raczej.
To jest bardzo
gracz
ciekawe.
Wcielający się w Alicję, czy tam graczka.
Czy kaczka.
Tak, dziwaczka. Stajecie na scenie.
Czyli jednak scena.
No w blackboxach jest widownia, więc używam słowa scena. Bo w blackboxach teraz jest taka scenka improwizacyjna, wszyscy mogą ją zobaczyć albo nie, ale wy po prostu przez 5 minut rozmawiacie, żeby stworzyć wspomnienie. Czy to jest obowiązkowe? Nie. Ale jest świetnym elementem. Do tego przygotowując się, tworzysz sobie strój. Zastanawiasz się nad realiami, no bo możemy grać w tango, ale możemy grać, prawda, w Śródziemie, w Władce Pierścieni, przebierać się za elfy, kupować sobie wydłużane uszy, kupować sobie piękne pasy, piękne koszule i właśnie, niektórych bierze cringe na samo słuchanie o tym. I to jest super ważne, żeby robiły to osoby, które są w to zakręcone, bo kiedy nie ma takiego elementu cringe'u czy odrzucenia tego, to się robi naprawdę fajne. Najgorzej jest, jak po prostu czujesz się oceniany przez kogoś. No, to jest bardzo niszowe hobby, ale chyba się rozwija i idzie w dobrą stronę. No dobra, to szykujesz strój, zastanawiasz się, jak twoja postać mówi, jak chodzi, kim ona jest, rozumiesz jej motywację, rozumiesz, do czego ona dąży. Przykładowo Artur będzie dążył do wprowadzenia zasad w swojej rodzinie, ale to mogą być każde motywacje na świecie, masz je w karcie postaci, bo twój jakby twórca LARPa przewidział całą historię, kto jest jak z kim związany. To jest bardzo trudne, no bo gracze będą mieli własne wybory, żeby to trzymało się kupy, żeby oni mieli co robić i żeby mieli parę przynajmniej konkretnych zakończeń do wyboru podczas tego wszystkiego. Więc bardzo ciekawe rzeczy i jesteśmy gotowi do grania. Niektóre przygotowania do LARPa trwają godzinę, jak mamy mało czasu, niektóre trwają miesiące. Wszystko zależy od skali. Bo LARPy gramy na zewnątrz, gramy je w pokojach, to są chambery, gramy je na 1000 osób, są takie, gramy je na 6 osób. Forma jest bardzo otwarta i tak naprawdę każdy LARP skupia się na milionie, czy tam 1000, czy tam 6 indywidualnych historiach, które łączą się jakoś ze sobą w całość. Są LARPy symulacyjne, czyli takie, w których odtwarzamy jakąś sytuację. Na przykład udajemy, że jesteśmy Słowianami, tak? Mhm. To bardzo przypomina rekonstrukcję w tym momencie, tylko że jest takie fabularyzowane. Bo na przykład wyobrażamy sobie, że w tej wielkiej wiosce Słowian jest stara wiedźma, która rzuciła na kogoś kiedyś klątwę, jest młody chłopak, który został zdradzony przez swoją kochaną i chce, żeby ta wiedźma ją przekleła i są między tymi ludźmi relacje, ale wszystko bazuje na naszej najlepszej wiedzy o słowiańskich wierzeniach. Mhm. To są LARPy symulacyjne. Są też LARPy stricte fabularne, które skupiają się na jakimś celu, na przykład zabiciu smoka. Grałam też świetny LARP o imprezach, kiedy grupa znajomych się spotykała i wypływały jakieś dramy sprzed lat. To się dzieje. Teraz możemy zaczynać klimat, zaczynać grać. Nie ma tego okresu prób, tego okresu przygotowań. I na przykład ja, powiedz mi co o tym myślisz, nie wyobrażam sobie w ogóle powtarzania jakiejś postaci tyle razy. Czy to się nie nudzi? W sensie, jakby ja wiem, że tobie się to nie nudzi chyba, ale jakby jak się czujesz z tym, że to jest... 10-15 raz jesteś tą samą postacią, która mówi prawie te same rzeczy.
Znaczy no... Na pewno się nudzi 15 razy, dlatego my wychodzimy z założenia, że szukamy raczej czegoś nowego, bo... No 6 razy to jest chyba taki maks, jak gramy jakiś jeden spektakl, przynajmniej w danym roku, bo te spektakle są odgrzewane potem. No bo też... Sytuacja jest taka, że musimy na to znaleźć widza.
Tak. Ale bardzo dużo osób do was przychodzi.
Bardzo dużo osób do nas przychodzi, mnie też to zaskakuje. Ale... Jiku, ja chyba nie do końca wiem, o co pytasz.
Okej, nie, bo ja się źle wyraziłam. Dlatego, że ja trochę już sobie chciałam sama odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Dlatego, że jak ja z wami rozmawiam po tych przedstawieniach, no bo też znam reżysera Zochy, znam aktorów, którzy razem z nią grają, osoby aktorskie, ja jestem super zafascynowana, że wy zawsze znajdujecie coś nowego, że wy analizujecie to wszystko, siedzicie w tym samym, cały czas zastanawiacie się, co możecie zrobić lepiej. I to nie wydaje się wcale nudne, jak wy o tym powiadacie.
Znaczy, bo mi się wydaje, że mimo tego, że jesteśmy jakoś, nie wiem, można by powiedzieć zamknięci w tych dialogach, które się odbywają, to wcale nie jesteśmy zamknięci w akcji, która się dzieje, bo teatr amatorski raczej ma to do tego, że nic go nie ogranicza, że nikt nam nie urwie głowy, jak nagle zrobimy zielony spektakl, jak nagle tak naprawdę wyjdziemy i zaczniemy mówić inwokacje, co się nie dzieje, bo lubimy nasze postaci, ale jakby nikt by nam za to głowy nie urwał, to po pierwsze, więc mamy jakoś taką poczucie wolności, że jeżeli dotychczas przez 15 razy w tej scenie przekładałam, nie wiem, krzesło z lewa na prawo, to jeżeli tego nie zrobię, bo po prostu jestem zmęczona i mi się nie chce, to fabuła nie straci fabuła nie straci sensu.
Ale też wydaje mi się jakieś takie super właśnie wchodzenie tak głęboko w te postaci, żeby stawiać się nad najmniejszym gestem i tym, jak on wszystko zmienia.
No w sensie o tyle to jest prostsze, tak mi się wydaje, że masz to już tyle razy przećwiczone, już tak, znaczy przećwiczone, no tak przećwiczone, ale jakby jak grasz już któryś raz z rzędu, już któryś dzień z rzędu tę samą rzecz tak naprawdę, no to nie musisz się zastanawiać na tym, co powiesz. To nie jest coś, co jest jakimś twoim wysiłkiem, że to ty musisz teraz wymyślić, co twoja postać, jak się zachowa i co konkretnego powie, bo to jakoś już masz pewne i przećwiczone, więc to cię nigdy nie zawiedzie. Zawsze jakoś w ten sam, do tego samego celu będziecie wszyscy pchali. Zabawa zaczyna się w momencie, kiedy możesz znaleźć te niuanse, jak coś powiesz, jakim tonem wypowiesz dzisiaj i to nabiera zupełnie innego znaczenia, bo możesz mieć w swojej roli jedno słowo i powiedzieć je co tydzień inaczej i co tydzień to będzie inny spektakl, co jest jakieś takie fajniejsze, bo możesz sobie tak naprawdę na bieżąco wymyśleć, kim twoja postać dzisiaj będzie, nie? Czy będzie bardziej zdenerwowana, czy nie? Oczywiście, jeżeli nie wykracza to poza jakieś logikę spektaklu albo jakiegoś clue, do którego dążymy. I to jest fajne, że tak naprawdę jak ja gramy te spektakle, teraz jak graliśmy ten spektakl, nie wiem, dwa razy pod rząd, w sensie jeden dzień, potem drugi, to nawet jeżeli chodzi o ruch sceniczny, to były one zupełnie inne, bo po prostu jak już tyle razy masz to przećwiczone i właśnie nie musisz się zastanawiać nad tym tekstem albo nad tym sensem, co te postaci w ogóle mają zrobić, to możesz znajdować te takie humory pomiędzy nimi, te relacje. Czyli że na przykład wyczuję, że postać obok mnie zrobiła dzisiaj jakiś taki ruch, który przypomina mi coś, więc mogę to od niej wziąć i zrobić coś zupełnie, czego jeszcze nie było.
Fajne.
I coś zaimprowizować w samym ruchu, w samym geście albo w samym ustawieniu sceny. Nawet samo przestawienie krzesła, które się na przykład nigdy wcześniej nie wydarzało, może mieć jakieś znaczenie, które nie zmienia sensu fabuły, a bardzo dużo dodaje niuansu. I myślę, że możesz potem porównywać te niuanse i znajdować, znajdować to, jak dzisiaj twój partner na scenie gra, co on zrobił w tej roli. Na przykład, nie wiem, zazwyczaj moja koleżanka na scenie, w tej scenie siedziała na krześle. I nagle się okazało, że w którymś kolejnym, nie wiem, secie, który gramy, ona nie usiadła na tym krześle i nie zastanawiasz się, czemu tego nie zrobiła, może zapomniała, może jej się nie chce, tylko ty jako postać jakoś myślisz, jak to spoko wykorzystać, ten fakt, że nie gracie po literach i to, że wiesz, co, co ma się zdarzyć, do czego dążycie, więc możesz wykorzystać tę sytuację, żeby zdążyć, żeby dotrzeć do tego samego celu, ale trochę inną drogą. Co jest spoko, bo możesz... Pociąg.
To nie była cenzura, nie?
Nie, to pociąg. Co potem możesz sobie po prostu zobaczyć i to jest fajne. I potem na afterach to wychodzi, jak sobie siedzimy i obgadujemy ten spektakl. I wchodzą emocje pod tytułem: ej, ale dzisiaj super to powiedziałaś. Albo, ale było fajne to, że... Nie wiem, że dzisiaj wcale nie wstałaś, jak mówiłaś ten tekst, bo ja wtedy mogłam zrobić coś takiego i to miało inny wydźwięk i to było super fajne, bo widz to inaczej odczytał i o czym innym wtedy zrobił się cały spektakl.
Okej, no i mogę?
Tak.
Nie chciałam ci przerwać, ale po prostu bardzo mnie już tak gotuje, żeby opowiedzieć ci o tym, że to jest super, co mówisz, bo właśnie zakłada, że jakoś tak, nie wiem, powtarzamy to, patrzymy to z drugiej strony i przede wszystkim w teatrze jest może nawet parę akcji. W sensie nie mówię, że jest jedna główna akcja, może ktoś tam grać z tyłu, no nie? Ale jest jedna jakaś fabuła, która idzie.
Tak.
A w LARPie, wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, wszyscy stają w różnych krańcach pokoju. Mamy tych 7 graczy naszego tanga. Oni stają w przygotowanym pokoju, w przygotowanych strojach i osoba, która pisała tego LARPa albo osoba, która przygotowała go dla nich, krzyczy: start, klimat! I nie ma to związku nic z kryzysem klimatycznym. Chodzi o to, że od tej pory jest jakaś taka świętość wczucia się. Święty rytuał, nie przeszkadzamy, nie oftopujemy, czyli nie zmieniamy tematu. Każdy jest w tej postaci. Nie ma żadnej widowni. Robisz to dla siebie. Robisz to, bo chcesz się poruszyć jak ten Artur. Chcesz zobaczyć, kto, co by było, gdybyś nim był. I chcesz zobaczyć, jakie decyzje do niego podejmiesz. I to jest smutniejsze, bo to jest jednorazowe, zupełnie. Możesz zagrać tego samego LARPa drugi raz, ale za każdym razem będzie inny. Nawet tylko zagrasz z tą samą ekipą, to jakby no nie ma tego scenariusza, więc nikt nie przewidzi, jak to się skończy. Nie można tak się skupić na detalu, ale jak grasz sam ze sobą, przeżywasz tą historię, to dużo myślisz o tym, jak możesz wykorzystać krzesła, które są wokół ciebie, jak możesz wykorzystać małe gesty. Tylko no, nie ma... Nawet nie tyle widza, który to widzi, to nie ma jakby jednej ciągłości, każdy robi coś innego w tym samym czasie.
No właśnie, i to też trochę jest, myślę, możesz mnie zatrzymać, ale myślę, że to jest jakieś trudniejsze, bo przez to, że każdy dzieje sobie się w swojej małej grupce, to nie do końca masz jak skontrować to, że zrobiłeś coś inaczej albo jakoś. Bo widziało to tylko parę osób, które akurat z tobą aktowało albo było w pobliżu.
Tak, ale
bo jeżeli ktoś był bardzo w tej sytuacji innej, na drugim końcu pokoju / lasu, to nie do końca wie, w jakim vibe ty byłeś w danym momencie.
Okej, no ale wiesz, to jest jakby my wcielamy się w te postacie, tak? Czyli załóżmy, jesteś księżniczką Leją, która rozmawia z Luke'iem. Czy może Star Wars to nie jest klimat, w którym chce się poruszać?
No, ja nigdy nie oglądałam Star Warsów.
Dobra, rozmawiasz ze swoim przyjacielem o tym, że nie wiem, że pogoda jest ładna, a tymczasem twoja przyjaciółka rozmawia w drugim pokoju o tym, że mąż ją zdradza, nie? I ona jest w dramatycznej sytuacji. No jak w życiu, przychodzisz, widzisz, że płacze, tak? To pytasz jej, co się stało, tak? Nie potrzebujesz wiedzieć, o czym oni rozmawiali.
Yes, I know, ale co jeżeli nigdy nie pojedziesz do tego pokoju?
No to nie wiesz, co tam było.
No właśnie, o tym mówię.
I to jest właśnie
fenomenalne. To jest trudniejsze, tak, że nie możesz skontrować
bo,
tego.
Bo wiecie, to jest coś takiego, że jest mnóstwo historii, tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jedna fabuła, bo każda postać ma osobną kartę postaci, osobne backstory, osobną historię i ma osobne cele. Więc jak zaczyna się ta symulacja, jak zaczyna się LARP, to ona rozmawia z różnymi osobami i nie wie, co się dzieje u wszystkich innych. Każdy robi swoje, ale co się dzieje na końcu? No wyobraźmy sobie sytuację, że każdy się wciela. Ludzie krzyczą, stają, wrzeszczą, grają, płaczą, są emocje. I LARP nasz, tango, nie skończy się wcale tym, że Edek umiera, tylko że ty jako Artur zdobywasz tę władzę, nie? Cieszysz się, wszystko jest po twojej myśli i kiedy mistrz gry uzna, że to jest taki moment, kiedy wszystkie wątki już się zużyły i kiedy jest jakiś taki fajny, narracyjny moment, żeby skończyć tę fabułę, krzyczy koniec LARPa! I wtedy wszyscy wychodzą z roli, czasami biją brawo, jak były emocje, czasem nie i co się potem dzieje? Cały proces debriefowania.
Czy musi to robić w tym rytmie?
Że koniec LARPa?
Koniec LARPa!
Nie, zakończę, że koniec LARPa!
Okej.
Okay. Ja po prostu jakoś
teraz
tak
się... wszyscy wokół nas w lesie przestali grać gobliny, nie wiem, czy to zauważyłaś.
Tak, te psy, które tam idą.
Te psy, które tam idą, przestały już być psami.
No nie no, ale... Bo zagłożenie jest takie, że nie wychodzisz z tego klimatu, chyba, że dzieje się coś wyjątkowo niefajnego, niekomfortowego, to możesz użyć specjalnej komendy PAX, jak chcesz powiedzieć coś jako post. Bo jakby ważne jest, żebyś oddzielał siebie jako osobę od postaci, którą grasz. Żebyś nie miksował tego nigdy, bo ona ma inne cechy i żebyś nie obwiniał innych, kto tworzył ich postacie itd., itd. No i dobra. Było dużo emocji. Ty jako Artur dopiąłeś swoich celów, ale nie masz pojęcia, co przez całego LARPa robiła Eleonora. Nie wiesz. Miałeś z nią na przykład dwie rozmowy. Trzy razy widziałeś, co robi, ale spędziliście tego LARPa w innych pokojach, w innych momentach. No i co teraz się dzieje? Wszyscy są w emocjach. Wszyscy siadają, mają takie wow, ale ta postać dobrze skończyła, ale źle skończyła, ale podobał mi się plot twist. Bo czasami w LARPach są też plot twisty, których ty się nie spodziewasz. Czyli na przykład odkrywacie, że to był tylko sen, tak?
Najgorszy
to całe tango. No, najbardziej leniwy na pewno. Ale czasami się okazuje, że ktoś jest z kimś z tym pokrewiony. Trochę jak w dramacie. Jakby dzieją się rzeczy, których gracze nie wiedzą na początku w karcie postaci. Też karty postaci mogą w jednej możesz mieć napisane, że jesteś, ona jest w tobie zakochana, a ta osoba może nie być w tobie zakochana, ty masz wiedzę tylko jednej postaci. I koniec jest po to, żebyśmy opowiedzieli sobie całą historię. Czyli siadamy w tym kręgu, mistrz gry mówi, super się na was patrzyło, jak się czujecie? I każdy na debriefie mówi to, o, leci drugi pociąg, ale chyba nie głośny. Mówi to, co akurat potrzebuje powiedzieć. Czyli jak to było dla ciebie traumatyczne przeżycie, bo się okazało, że twój ojciec jest jak Stomil i nie wiem, to było dla ciebie po prostu traumatyczne z jakiegoś powodu. Mówisz, słuchajcie, ja się przede wszystkim skupiłam na tym...
Mój stary też chce tworzyć eksperymentalny teatr, tak, najgorzej.
Tak, tak, tak. Możesz się popłakać, ale zwykle osoby po prostu siadają i mówią, słuchajcie, to było niesamowite. Zaczęłam tego LARPa w tym momencie, no nie, nie wiedziałam, co będzie, tak? Porozmawiałam z postacią Alicji, czy tam z Alicją, ale ona mówi mi, że nie jest we mnie zakochana. Zdziwiłem się, kłóciliśmy się o ślub, a wtedy nagle zobaczyłam, że Edek próbuje robić rewolucję, nie, w drugim pokoju. Więc jednego powstrzymać, wszyscy mówią takie, a, to dlatego wtedy gadaliście. I tak po kolei wchodzimy w experience każdej postaci. Każdy mówi o swoim imersywnym jakimś doświadczeniu i jak 7 osób się wypowie, to masz pełniejszy obraz tego i dla mnie to jest jakiś taki masterpiece, jakbym czytała powieść Dostojewskiego, bo nagle się okazuje, że ten mój ułamek historii to był tylko wierzchołek wszystkiego i na tym LARPie działy się niesamowite po prostu rzeczy, o których nie miałam pojęcia i każda historia jest inna i to jest super i ty przeżywasz tak bardzo indywidualnie.
A skąd mistrz gry wie, kiedy akcja jest już do skończenia, skoro też jest jedną osobą, która nie może być w pięciu rozmowach naraz, no i tak. Co ona chodzi pomiędzy nimi i sprawdza, kto o czym rozmawia?
Ogólnie mi z gry zwykle chodzi. Zwykle jest ubrany na czarno, trochę jak statysta, wiesz, i my go nie widzimy. Dlaczego on tam chodzi? Bo czasem na przykład coś się wykrzaczy, osoby nie zajarzą czegoś, albo będą potrzebowały podpowiedzi, bo w LARPie wchodzą jeszcze mechaniki. Jak to znaczy mechanika? Jak grasz hakera, nie musisz być hakerem, tak? Ale możesz mieć rozpisane zasady, jak skakować komputer. Czyli na przykład musisz wpisać hasło, które znajdziesz w trzech różnych księgach i jak wrócisz do komputera, to dzieje się, osiągasz swój cel. I mistrz gry chodzi, to ogarnia, kiedy on kończy LARPa. Czasami LARP ma taką konstrukcję, że wiadomo, kiedy go skończyć. Na przykład jest o balu u królowej, i książę ma ogłosić, kto jest jego żoną i potem ma być ostatni taniec i bal się kończy. To wtedy wiadomo, że po tym ostatnim tańcu ludzie wychodzą. Czasami jak LARP jest o domówce, to po prostu jak wszyscy
po pierwszym zgonie.
Tak, po pierwszym zgonie. Wszyscy wyjdą z pokoju. Ale czasami faktycznie to wymaga od mistrza gry, żeby przeszedł się po pokoju i zobaczył, czy wszystkie postacie już są w takim momencie, że już tylko będą robiły to samo, że już się wyczerpały ich motywacje i wtedy kończy, ale zwykle znajdzie się osoba, która mówi za wcześnie. Albo osoba, która mówi za późno, nie?
I co się potem dzieje?
No debriefing.
Ale jak taka osoba powie, że za wcześnie?
No to sorry, ktoś ją przeprasza i tyle, nie?
Okej. Okay.
I dlatego bycie mistrzem gry jest trochę trudne, bo musisz tak się dopasować. No i kończysz i wpisujesz sobie. A jakby z twojego doświadczenia, jak jest rozmawiać po przedstawieniu o przedstawieniu?
No my zazwyczaj, przynajmniej tak jak mówię, z mojego doświadczenia nie robimy takiego debriefingu postaci, czyli nie, ale ta postać zrobiła to i to, tylko bardziej debriefing tego, co się wydarzyło, tak jakbyśmy komentowali trochę jakąś bardzo dziwną imprezę, która się wydarzyła, ale wszyscy jesteśmy na tyle pijani, że pamiętamy ją jak przez mgłę, że akcje postaci to tak naprawdę były naszymi akcjami, ale nie do końca pamiętasz. To jest bardziej taka analiza tego, co się wydarzyło, a nie do końca mówienie o emocjach. W sensie o emocjach też, ale trochę w innym kontekście, bo zazwyczaj nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś powiedział: Jezu, tak się wczułam, że po prostu ta rozmowa mnie tak jakoś uderzyła i mi się przypomniało, że mama jest dla mnie niemiła i takie tam. Tylko no bardziej wow, ale wykorzystałaś to, że nie wiem, ktoś się zaśmiał, nie? Albo wow, ale zrobiłaś to, ale dzisiaj powiedziałaś na fajnej intencji to i to spowodowało, że ja coś powiedziałam na innej intencji i cała ta scena poszła w inną stronę. Tak. Bardziej w ten sposób rozmawiamy, czyli bardziej się zachwycamy nad takimi drobnymi zmianami, które wyszły może z improwizacji albo z innej interpretacji jakiejś wypowiedzi, bo naprawdę jak ktoś wejdzie i na przykład zazwyczaj mówił jakąś kwestię na emocji pod tytułem krzyk i raz wejdzie i nie wiem, powie to szeptem, to jest tak super doświadczenie, bo ty w sekundzie musisz się dopasować do tego i w sekundzie musisz zrozumieć, że te postaci rozmawiają już o czymś zupełnie innym niż dotychczas. I o tym potem zazwyczaj rozmawiasz, czyli jak to na ciebie wpłynęło ta zmiana, tak mi się wydaje, no bo tekst znamy, rozmowy o tekście już się wydarzyły, więc myślę, że takie larpowe sprawy pod tytułem ale to powiedziałeś było fajne.
Tak, no bo wiesz, my mówimy, ej, ale jak wymyśliłeś, żeby się poświęcić,
no właśnie. Nie?
W tej walce to było powerful, bo ktoś wymyślił, że ta postać, która przez całe życie była tchórzem, teraz stanie do walki i zginie, nie? To wszyscy mają takie, ej, ładne to było, tak? Tak. Albo bardzo mi się podobała twoja mowa pożegnalna na pogrzebie tej osoby, nie? No, to są już takie typowo fabularne wybory. Ewentualnie, ej, podobało mi się, jak stworzyłeś sobie głos do tego goblina. Bo nie wiem, mówiłeś w ten sposób.
Jezus, stop.
Nie no, nie chcę mówić tylko o goblinach. Ale w ogóle, czemu chciałam nagrać o tym odcinek? To był pomysł Zochy, tutaj jej rada. Ale dlaczego tak bym chciała o tym mówić? Bo kurde, uważam, że bardzo mało się wie o larpach, a jak się o nich wie, wkłada się do określonego worka. A to jest jednak zabawa, która wymaga od ciebie dużo też aktorskiego, improwizacyjnego zacięcia i zrozumienia pewnych schematów. Na przykład w Bydgoszczy teatr... kurczę, jak to się nazywa? Na przykład w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy robi się larpy dziadów. Mickiewiczowe, żeby uczniowie lepiej zrozumieli akcję dramatu.
Ale
nie?
Ciekawe, czy w tych larpach biorą udział widzowie, uczniowie, którzy są, czy po prostu aktorzy grają, a uczniowie się temu przyglądają i na przykład wrzucają sugestie?
Ballady i romanse, z tego co ja rozumiem, to po prostu nauczycielka zamawia tam wycieczkę, każdy dostaje postać, na przykład grasz Zosię, nie wiem, grasz kogoś i jakby rozpracowywują sobie motywację tych postaci i zastanawiają się, czy w ich wykonaniu to potoczy się inaczej. Realnie przeżyć wpisane w te utwory emocje, tak jak jest napisane tutaj, wcielają się w rolę w postaci tekstów, uczestnicy wcielają się w rolę postaci z tekstów Mickiewicza, będą mieli okazję poznać okoliczności powstania dzieł.
A wtedy polonistka może sprawdzić, czy to dziecko naprawdę przeczytało książkę.
No i w ogóle mają przy okazji warsztaty aktorskie i warsztaty improwizacji. To jest to, co my robimy na obozach. No i przy okazji to mi się w ogóle, nie jest to do końca Teatr Forum, ale to jest jakoś takie partycypacyjne i nie chodzi też w tym właśnie o techniki, chociaż wiadomo, uczysz się tych technik, żeby sam się lepiej chodzić, ale grasz tylko dla siebie, żeby przeżyć coś ze sobą. I no nie mówię, że nie wiem, nie chcę tutaj wartościować czy coś. Uważam po prostu, że ten rodzaj zabawy schował się jakoś przed okiem artystów ze względu na jakąś taką stygmatyzację fantastyki czy uważanie czegoś, a to może być po prostu ciekawe.
Uważasz na przykład, że ludzie, którzy nie do końca sprawdziliby się w interpretacji tekstu napisanego, dobrze im idzie w larpach, dlatego że mają jakąś wrażliwość do wcielania w postaci, ale nie do końca talent aktorski, którego nie widać przez to, że nie mają napisanego tekstu?
Właśnie wiesz co?
Uważam, bo ja się zastanawiam, co się dzieje z ludźmi, którzy na przykład w ogóle nie umieją grać, ale jakoś bardzo lubią i przez to, że sami mogą dobrać słowa tej postaci, to wygląda naturalniej niż jakby mieli, wiesz, tutaj nagle wcielać się w słowa.
To po pierwsze jakby osoby, które bardzo grają na emocjach i też jakby umieją się fajnie wysławiać, no nie? Mogą świetnie zagrać, ale też na odwrót, jak ktoś nie lubi mówić i boi się mówić, łatwiej mu zacząć grać larpy, bo dzięki temu zaczyna w swoim tempie i rozwija się kiedy może. I ja uważam, że na pewno, żeby zagrać larpę, żeby być świetnym graczem larpowym, nie musisz być dobrym aktorem.
No właśnie, bo czy jest tak na przykład, że gracie i ktoś naprawdę robi tylko takie bare minimum, żeby zaznaczyć emocje i jakieś motywacje tej postaci, ale na przykład specjalnie nie wczuwa się w płacz, albo nie wiem, nie wczuwa się w jakiś krzyk, albo nie gra, tak, w sensie no nie gra tak aktorsko w sensie, tylko na zasadzie bardziej mówi słowa, żeby brać udział w tym, czy jednak wszyscy tak bardzo chcą grać?
Nie wszyscy. Są osoby, które bardzo podchodzą do tego tak zadaniowo. Nie chodzi im jak grają, tylko na przykład chcą zabić tego smoka. Chcą znaleźć ten skarb. Traktują kartę postaci jako zadanie, nie? I po prostu chcą wykonać wszystko, żeby to zadanie spełnić. I nie obchodzi ich, jak to zagrają, czy co poczują. I to jest okej. Okay, bo są różne style grania. My też nie wartościujemy tego, jak ktoś gra, chociaż oczywiście jak ktoś lubi grać i jakby lubi się popisywać w ten sposób, można go pochwalić, ale zaletą tego jest właśnie to, że nie musisz, jakby nie pokazujesz tego nikomu, więc to musi być wartościowe tylko dla ciebie, no nie? I tak, żebyś nie przeszkadzał innym graczom. Ale jak masz jakąś taką strefę komfortu, której nie chcesz przekraczać, nie musisz jej przekraczać nigdy i nikt nie będzie oceniał twoich umiejętności, tylko jakby to, czy nie psujesz zabawy innym i to, czy umiesz działać jak ta postać. Czy to nie jest tak, że przeczytałeś, że twoja postać jest honorowym rycerzem, a będziesz wszystkich oszukiwał, bo tak, no nie? No to faktycznie jest kiepskie. Ale ogólnie to jest dla wszystkich, którzy tylko chcą w tym brać udział. I to jest fajne. W Danii są metody, takie szkolnictwa, w których się bardzo szeroko używa w całym programie LARP-ów jako narzędzi edukacyjnych. Na przykład odtwarzasz sobie sytuację polityczną i zastanawiasz się, co by było, jakby Napoleon postąpił inaczej, nie? Na podstawie tego, że każdy gra jakąś postać, która jest uwarunkowana, albo uczysz się tak języka, bo musisz grać w tym języku. I no właśnie pewnie bardzo trudno jest powiedzieć dobrze tekst, który dostajesz. A jak mówisz własnymi słowami, to wydaje się jakieś takie prostsze, też fajne, żeby się rozkręcić.